Bracia i siostry, każdy poważny projekt, każde ważkie przedsięwzięcie wymaga człowieka albo zespołu ludzi, którzy by pokierowali jego realizacją i zadbali o osiągnięcie celu. Zazwyczaj, gdy coś się poważnego zaczyna, to potrzeba kogoś, kto pokieruje. Jeżeli tego zabraknie, no to czasem najlepsza inicjatywa w połowie drogi upada. Nieraz widzimy jakieś nieskończone budowle, ponieważ ktoś nagle umarł albo źle coś tam zrobił i dobra inicjatywa poszła na marne. Tak się czasem to niestety dzieje. Wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg miał pomysł, aby wyprowadzić Izraelitów z niewoli w Egipcie i doprowadzić ich do Kanaanu, do ziemi obiecanej. To był wielki projekt, wielkie zadanie, bo cały naród, milion ludzi wyprowadzić z Egiptu i przeprowadzić przez pustynię, to nie jest łatwe. Czasem własną rodzinę trudno przeprowadzić przez jeden tydzień czy przez jakieś przeżycia, a tutaj cały naród i to jeszcze niekoniecznie jednorodny. Wielkie zadanie. I Bóg upatrzył sobie człowieka, którego dobrze znamy z Biblii, człowieka o imieniu Mojżesz, który to zadanie otrzymał. Mojżesz wcześniej przez 40 lat był w Egipcie, dobrze poznał od środka, od podszewki, poznał realia Egiptu. Potem był przez 40 lat na pustkowiu i tam pas owce, co jest pięknym obrazem, bo miał przecież owce Izraela prowadzić i przez 40 lat właśnie prowadził ich po pustyni. Wszystko nam tu pięknie zapina. I Mojżesz został przez Boga przetestowany, przygotowany, żeby to zadanie wykonał. Ale gdy usłyszał o tym zadaniu, to się bardzo skonsternował. To się bał tego zadania. Czytamy, Mojżesz powiedział do Pana, wybacz Panie, ale już od wczoraj i od przedwczoraj i teraz od chwili, kiedy zacząłeś rozmawiać ze swoim sługą, nie czuję się człowiekiem wystarczająco zdolnym. Ja jestem ociężały i powolny w mówieniu. Odrzekł Pan Mojżeszowi, a kto dał człowiekowi usta? Kto sprawia, że ma on słuch przytępiony albo jest całkiem głuchy, że widzi albo jest niewidomy. Czy nie ja, Bóg? Idź zatem, ja otworzę twoje usta i pouczę cię, co masz mówić. Mojżesz powiedział, proszę cię jednak, Panie, wybierz sobie kogoś innego, bardziej zdolnego, jego poślij. Wtedy Pan bardzo się już rozgniewał na Mojżesza, czytamy dalej, rzekł, czyż Aaron, Lewita, nie jest twoim bratem? Wiem, że on z tobą będzie rozmawiał. Wyjdzie ci naprzeciw, a gdy cię zobaczy, bardzo się ucieszy. W rozmowie z nim przekażesz moje słowa jego ustom, a ja będę otwierał usta twoje i usta jego i pouczał was, co macie robić. On przy tobie będzie mówił do ludu. Będzie twoimi ustami, a ty dla niego będziesz pośrednikiem w spotkaniach z Bogiem. Będziesz jakby Bogiem, jak mówi inny przekład. Tak wyglądało powołanie Mojżesza. Mojżesz nie wystawił pierśni i powiedział, no wreszcie ktoś mnie docenił, ja właśnie się nadaję, do tego jestem super. Nie, nie. Mojżesz miał to poczucie, że to zadanie go przerasta, że to jest wielkie zadanie. W tym samym czasie Bóg przemówił do Aarona. Wyjdź naprzeciw Mojżeszowi na pustynię. Wyszedł więc i spotkał go na górze Boga i pocałował go. Wtedy Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, które go posłał i wszystkie znaki, które nakazał mu uczynić. Mojżesz i Aaron poszli więc i zebrali wszystkich starszych synów Izraela. I wiadomo, że przez sporo czasu Aaron towarzyszył Mojżeszowi we wszystkim, był obecny podczas zawarcia przymierza z Bogiem pod górą Synaj. Cały lud poznał wtedy przykazania Boże, zostały one spisane w Księdze Przymierza. No i wszyscy zadeklarowali, że będą przestrzegać przykazań Bożych, że to, co Bóg powiedział, czego oczekiwał, to, co objaśnił, że to oni przyjmują i będą to stosować w swoim życiu. I oto nadszedł czas, gdy Mojżesz zostawił Izraelitów pod górą Synaj, a sam z Jozłem udał się na górę, żeby odebrać instrukcję od Boga co do budowy przybytku całego, przepisów ofiarniczych wszystkich, jak ma to wszystko wyglądać, no i wziąć kamienne tablice dekalogu, które Bóg wypisał swoim palcem i potem złożyć je w skrzyni świadectwa. Na ten czas Mojżesz przekazał swój autorytet przywództwa Aaronowi, bo czytamy: wstał więc Mojżesz, Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł: czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich, czyli do Aarona i Hura. Przy tych słowach Aaron otrzymał autorytet mojżeszowy jako przywódca i został z tymi ludźmi na dole, a Mojżesz wiadomo, gdzie się udał. I faktycznie to była taka chwila prawdy o tym, kim Aaron na tym etapie życia i swojego posługiwania Izraelowi był. To była chwila prawdy, jak on się zachowa w tej sytuacji, gdy został sam. I teraz przechodzimy do tekstu, który jest podstawą naszego dzisiejszego rozważania, 32 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, od wersetu 1 czytamy z przekładu Współcześnionej Biblii Gdańskiej. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim, czyli przed tym cielcem, ołtarz i zawołał: jutro będzie święto Pana. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całe opalenia i przynieśli ofiary pojednawcze. I lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Pan mówił dalej do Mojżesza: widziałem ten lud, że oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z ciebie uczynię wielki naród. I Mojżesz modlił się do Pana swego Boga i powiedział: dlaczego, Panie, rozpala się twój gniew przeciwko twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką? Dlaczego Egipcjanie mieliby mówić: wyprowadził ich ku złemu, aby ich pozabijać w górach i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości twojego gniewu i żałuj nieszczęścia, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie i mówiłeś do nich: rozmnożę wasze potomstwo jak gwiazdy na niebie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam waszemu potomstwu i odziedziczą ją na wieki. I Pan żałował nieszczęścia, jakie miał zesłać na swój lud. Mojżesz i Aaron, dwaj bracia z jednego gniazda, można by powiedzieć, a jednak w historii, którą rozważamy dzisiaj, okazali się bardzo różni, jeśli chodzi o wierność, jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu. Mojżesz. Mojżesz, jak powiedzieliśmy, został powołany przez samego Boga. Tam gdzieś na pustyni, przy tym krzewie gorejącym, Bóg go powołał. Upatrzył go sobie, ukształtował, wypróbował na przestrzeni lat i wydał o nim świadectwo w 4 Mojżeszowy 12:3. A Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Takie świadectwo miał ten człowiek u Boga, w oczach Bożych. Mojżesz brał wskazówki do przywództwa bezpośrednio od Boga. Oddalał się, miał namiot poza obozem, szedł tam, rozmawiał z Bogiem. Ludzie czekali, wyczekiwali, kiedy wreszcie, ale jak wychodził z tego namiotu, to jego twarz jaśniała od społeczności z Bogiem. Żeby mieć światło, co należy robić, jak postępować z tym ludem, potrzebował czasu odosobnienia, sam na sam z Bogiem. Dlatego nie mógł brać udziału we wszystkich imprezach, które się odbywały, we wszystkich weselach, we wszystkich chrzcinach, imieninach i urodzinach. Nie miał czasu, nie mógł, musiał być sam na sam. Nie mógł pić każdej kawy, którą mu proponowano i jeść wszystkich ciastek, które siostry napiekły. Był na uboczu, często musiał być na uboczu. Mojżesz jako przywódca miał spore kłopoty z ludźmi. Nie miał lekko. Był wspaniałym człowiekiem, jak Pismo mówi. Był człowiekiem, który wiedział, co trzeba robić, wiedział, w którą stronę należy iść, ale często miał podgórkę. Nawet ze strony najbliższych, ze strony właśnie tegoż Aarona i ich siostry wspólnej Miriam, miał kłopoty. 4 Mojżeszowa 12 mówi, Miriam i Aaron mówili źle przeciwko Mojżeszowi. I mówili, czy Pan przemawiał tylko przez Mojżesza, czy nie przemawiał też przez nas? No Mojżesz raczej się nie wywyższał. Biblia mówi, że był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi. Ale im się coś nie spodobało i już nadawali na własnego rodzonego brata. Źle mówili przeciwko niemu, Pismo mówi. Mało tego, przyszła chwila, że wielu najzacniejszych w Izraelu, wtedy Korach i inni, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych, połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi. Nie miał lekko Mojżesz. Nie miał. Był dobrym przywódcą, ale nie miał lekko. Czołowe postaci Izraela przeciwko niemu się zbuntowały. W tej naszej historii, którą odczytaliśmy, kłopoty z ludźmi przybrały rozmiar szaleństwa. Oni zrobili rzecz w ogóle nie do pomyślenia. Zrobili cielca i tańczą wokół niego. I mówią, że to jest ich Bóg. Cielesność na tyle ogarnęła ten lud Boży, że trzeba było drastycznych środków, żeby to zatrzymać. I jakbyśmy czytali dalej historię, byśmy zobaczyli, jakie to było trudne dla Mojżesza. Ale Mojżesz, zanim nawet to zobaczył, jeszcze tam na górze, gdy rozmawiał z Bogiem, już zaczął uśmierzać Boży gniew. Już zaczął modlić się modlitwą wstawienniczą. Już wołał do Boga i Pan zlitował się nad swoim ludem. Odstąpił od zamiaru dotknięcia go nieszczęściem. Mojżesz skutecznie rozmawiał, jak rozmawiał, tośmy przeczytali, jakich argumentów używał, jakich mądrych argumentów, argumentów, które miały na celu dobro imienia Bożego, żeby poganie nie zaczęli mówić przeciwko Bogu, żeby nie mieli podstawy do mówienia przeciwko Bogu. Bardzo mi się podoba ta postawa. I Pan zlitował się i odstąpił od swojego zamiaru. I jak wiadomo, Mojżesz, chociaż z tymi różnymi trudnościami, doprowadził Izraelitów do celu, doprowadził ich do granic ziemi obiecanej. Sam, biedny, nie mógł tam wejść, bo po drodze różne rzeczy się wydarzyły i Bóg powiedział, z tego powodu nie wejdziesz. Zobaczysz z daleka, ale nie wejdziesz. I Bóg go wyprowadził na górę Nebo, pozwolił mu spojrzeć na tę ziemię, do której doprowadził Izraelitów, ale sam nie wszedł. Niemniej jednak osiągnął cel. Te 40 lat wielkich trudności, ale to jest przykład przywództwa, które osiąga swój cel. A Aaron? Aaron w naszej historii nie wykazał się osobowością ani charakterem przywódcy według serca Bożego. Nie, niestety nie. Jak znalazł się w ogóle przy Mojżeszu? Jak znalazł się w tym zespole przywódczym? Był przywódcą, bo miał gadane. Trzeba powiedzieć, że miał gadane. Sam Bóg o tym powiedział. Po dziś dzień jest tak, że jak ktoś ma gadane, to zresztą tam zaraz wciśnie i już jest przywódcą. Jak to jeden nieżyjący już brat mówił, bracia, co ja na to poradzę, że gdzie ja się nie pojawię, to zaraz chcą, żebym ja był prezesem. Aaron słynął z tego, że miał lekką mowę i potrafił zagadać. Bóg mu wyznaczył taką rolę, że miał słuchać i przekazywać słowa Mojżesza. Taka była jego rola. I oto ta kulminacyjna chwila, powiedzielibyśmy, przyszła, gdy Aaron miał stanąć po stronie tego, co usłyszał od Mojżesza, co wiedział, jaka jest wola Boża, co oni mają robić, że mają czekać, że mają wyczekać, aż Mojżesz wróci. Ale Aaron w tym momencie posłuchał ludzi i stanął po stronie ich oczekiwań. Oczywiście opis biblijny jest skrótowy, lakoniczny, ale on od razu zareagował pozytywnie na to, co oni powiedzieli. Bo czego byśmy normalnie oczekiwali od Aarona w tej chwili? Tego, że ich zgani za ten pomysł. Że w ogóle co im przychodzi do głowy, żeby jakiegoś Boga tu czynić w zamian za Mojżesza, żeby ich prowadził dalej do ziemi obiecanej. Spodziewalibyśmy się, że przypomni ludziom treść zawartego niedawno przymierza. Parę dni temu zawarli przymierze, którym było wyraźnie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie będziesz czynił podobizny, czegokolwiek, co jest. Oni to już znali, oni mieli to świeżutko w głowach przecież i nawet obiecali, że będą przestrzegać tego. Jednak Aaron dał posłuch oczekiwaniom ludzi i spodobał się ludziom, ale nie spodobał się Bogu. Ludziom było to na rękę. Oni chcieli coś widzialnego, wizualnego, jakiegoś tam doświadczenia, doznania. Chcieli, bo tak w Egipcie robiono, tak w różne okoliczne narody pogańskie, że mieli jakiegoś bożka i tam skakali wokół niego i tańcowali i tak dalej. I oni też chcieli tak i dostali. Aaron to szybko zrobił. I przez to, że się nie wykazał należycie, że nie stanął na wysokości zadania jako przywódca z autorytetem Mojżesza przecież w tym czasie, stał się odpowiedzialny za zbiorowy grzech bałwochwalstwa. Czegoś, co wywołało wielki gniew Boga. Gdy potem Mojżesz go zapytał, co tyś narobił, to jak się tłumaczył? W Biblii pierwszego kościoła jest powiedziane, rzekłem, odepnijcie ktokolwiek ma ozdoby ze złota i dali mi je, a ja wrzuciłem do ognia, no i wyszło to ciele. Ciele malowane wyszło. Tak samo wyszło z tego. Takie dziwne tłumaczenie. On sam nawet nie wie, jak to się stało. Ale Biblia wyraźnie mówi, że on był za to odpowiedzialny. Że on to zrobił. Rękę przyłożył do tego, żeby tego cielca wykonać. I wywołał gniew Pana. Czytamy 32:25. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, kto odpowiadał za to bałwochwalstwo, za ten grzech. Cóż my z tej historii dzisiaj możemy wziąć? Wiemy, bracia i siostry, ogólnie rzecz ujmując, że Bóg ma wielki plan, zwany Bożym planem zbawienia. Planem, którego celem jest uratowanie ludzi od wiecznego potępienia. Chwała niech będzie Bogu za to, że ma taki plan. Tak jak miał kiedyś plan wyprowadzić Izraela z Egiptu i doprowadzić do Kanaanu, tak ma duchowy, wielki plan, Boży plan zbawienia. Syn Boży, Jezus Chrystus, jest jedynym przewodnikiem i zbawicielem w tym planie. Mojżesz w naszej historii obrazuje nam Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o Boży plan zbawienia. Zgadza się nam to, te obrazy, ta symbolika? I to, co chcemy dzisiaj powiedzieć, jest ważne zarówno dla przywódców, jak i dla wszystkich członków zboru, dla wszystkich wierzących. Bo oto mamy przed sobą przykład ważnej różnicy w kwestii podejścia do przywództwa. Mamy Mojżesza i Aarona. Mamy mojżeszowe, czyli chrystusowe podejście do przywództwa i mamy Aarona jako przykład, typ cielesnego, zmysłowego, naturalnego przywództwa. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli najpierw i wychwycili parę cech tego przywództwa naturalnego, przywództwa zmysłowego, żeby nie powiedzieć cielesnego. Ono jest tutaj obrazowane właśnie postawą Aarona. Czym się charakteryzuje? Po pierwsze, można powiedzieć, że to przywództwo ma jak najbardziej dobre cele i intencje. Aaron nie działał w złej wierze. Aaron nie był przeciwnikiem Boga. Aaron nie planował niczego złego robić. Nie knuł niczego. Miał dobre cele. Widział ludzi, przyszli ludzie, mają problem. Cechą przywódcy jest wyjść naprzeciw ludzkim potrzebom. Ludzie czegoś chcą, trzeba jakoś temu zaradzić. Zagłosowali na członkowskim, że chcą czegoś, no to trzeba to wprowadzić w życie, bo ludzie chcą tego albo tamtego. Zagłosowali, że nie chcą perkusji w zborze, no to trzeba perkusję wyrzucić ze zboru. Albo zagłosowali, że chcą żywszej muzyki w zborze, no to trzeba te pieśni pielgrzyma wycofać z naszego repertuaru. Więc jak najbardziej dobre intencje, biorące pod uwagę to, czego ludzie oczekują. Druga cecha tego przywództwa to, że ono nie wyczuwa, nie rozumie, że w pośród ludu Bożego może mieć miejsce cielesny sposób myślenia, świecki sposób myślenia, przeciwny Bogu, bo skłonny do bałwochwalstwa, do wstawiania czegoś w miejsce Boga, do zastępowania Boga jakimiś innymi wartościami, celami, atrakcjami. I to przywództwo cielesne, aaronowe, ono nie wyczuwa tego zagrożenia. Aaron nie odkrył, nie wychwycił tego, że ludzie, którzy przyszli do niego z tą propozycją, żeby uczynić jakiegoś Boga, który by ich dalej poprowadził, że to nie są ludzie, którzy oddani są szczerze Jahwe, że nie są to ludzie bogobojni. Trzeba nam pamiętać, już nieraz o tym mówiliśmy, że razem z Izraelitami z Egiptu wyszło trochę różnych resztek narodów, co to przy tej okazji, jak była fala, że wszystkie bramy Egiptu się otworzyły i kto chce, to może jechać, tak jak teraz się tam, wiesz, do Ameryki otworzyło, że wszyscy mogą jechać do Ameryki i tak dalej, to oni ruszyli. I w jednym z przekładów Pisma Świętego jest powiedziane, że to były szumowiny narodów. Ludzie, którzy absolutnie nie byli Izraelitami, ale się przykleili do nich i szli razem z nimi. I tam te szemrania na pustyni bardzo często właśnie wywoływali tego rodzaju ludzie, którzy nie mieli w sercu potrzeby, żeby czcić Jahwę. Oni po prostu tylko mieli potrzebę, żeby się wyrwać z Egiptu i gdzieś dojść, przygodę przeżyć i tak dalej. I marudzili po drodze. I przywódca, bo Mojżesz był takim przywódcą, potrafił to rozeznać, że tego głosu nie należy słuchać, że tym oczekiwaniom nie należy dawać posłuchu. Ale Aaron, a przywództwo tego rodzaju, nie rozpoznaje takiego zagrożenia. To przywództwo, nie będąc samo przywództwem odstępczym, pozwala na odstępstwo. Wsłuchuje się w to, co chcą ludzie i nawet nie w pełni świadomy tego, co z tego będzie, pozwala, żeby inni zaczęli z czasem zamiast Boga czcić stworzenie, czcić jakieś inne wartości. To jest przywództwo, które bardzo liczy się z oczekiwaniem ludzi. Chociaż Słowo Boże wyraźnie mówi, że nie wolno tego było robić, to jednak oczekiwanie ludzi, głos ludu przeważa w przypadku takiego przywództwa. I ono jest gotowe nawet złamać Słowo Boże, aby tylko zadowolić ludzi, aby się przypodobać ludziom. Ciekawe, że to przywództwo, jak żeśmy to przeczytali, jak przyglądamy się Aaronowi w tej historii, to przywództwo mocno podkreśla uwielbianie Boga. Zauważcie, że gdy oni już tego cielca zrobili, Aaron zobaczył tego cielca, to jaką refleksję miał i co zaproponował? Będziemy teraz wielbić Boga. Uwielbianie zrobimy, mega uwielbianie zrobimy teraz. Mamy nową sytuację, ludzie są ożywieni, zadowoleni, złoto błyszczy, konfety jakieś tam się sypią z góry i uwielbianie zrobimy teraz. Ofiary złożyli, święto ogłosili ku czci Jahwe, nie ku czci cielca, zauważcie, tylko ku czci Jahwe. Tego rodzaju przywództwo jak najbardziej podkreśla uwielbianie Boga, nawołuje do Niego. Mało tego, proponuje też dobre jedzonko i napitek jakiś, bo lud, przeczytaliśmy, usiadł, żeby jeść i pić, a potem wstali, żeby się bawić. W przywództwie cielesnym, w przywództwie zmysłowym element jedzenia, picia, dobrej zabawy bardzo się liczy. Nie wiem, czy kojarzycie, co się dzieje z dzisiejszym Kościołem, ale właśnie te elementy są mocno podkreślane. Są już zbory, które zaczynają nabożeństwo od wspólnego śniadania, od wspólnego jedzenia. Najpierw razem pojemy, popijemy, a potem wstaniemy co robić? Żeby się bawić, bo będzie teraz mega uwielbianie. Teraz będziemy tańczyć, będziemy wielbić kogo? No wiadomo kogo, Jezusa Chrystusa. Jak najbardziej, oczywiście. Ale przywództwo typu Aaronowego, jak się okazuje, w konsekwencji, w rezultacie zasmuca Boga, a nawet go gniewa, tak jak się to stało z Izraelitami tam pod górą Synaj. I Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale mówi tak, a chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem. To już jest do ludu Bożego nowego przymierza powiedziane. I wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chrystus Pan, Syn Boży, był tam obecny. To wszystko widział, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. To jest dokładnie odniesienie do historii, którą dzisiaj rozważamy. Usiadł lud, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. To jest ten typ podejścia do praktykowania wiary w Boga. Ważne, żebyśmy, jak to jest powiedziane w innym miejscu, Bogiem ich jest ich brzuch, a chwałą jest to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. A Mojżesz jest typem przywództwa Chrystusowego. Jak byśmy scharakteryzowali to przywództwo? Po pierwsze, to przywództwo polega na zupełnym poświęceniu się obranemu celowi, na oddaniu życia. Mojżesz jest człowiekiem, który wszystko położył na jedną szalę. Chrystus Pan, nasz Zbawiciel, nasz Przewodnik, nasz Wybawca jest przykładem pełnego oddania. On życie oddał za nas. On jest takim pasterzem, który życie oddaje za owce, mówi Pismo Święte. I tam nie było, że tak trochę, żeby zadowolić ludzi, a trochę, żeby zadowolić Boga. Nie, to było, to jest przywództwo, które zupełnie się poświęca wyznaczonemu celowi. Po drugie, to jest przywództwo, które słucha Boga i jest całkowicie posłuszne Słowu Bożemu. To jest takie przywództwo, które bierze inspirację, światło prosto od Boga, prosto z nieba, przez Ducha Bożego, przez Słowo Boże i choćby nie wiem, jak się zmieniały okoliczności, trzyma się Słowa Bożego. To jest przywództwo, które potrzebuje czasu sam na sam z Bogiem. Przywódca typu Chrystusowego nie uczestniczy we wszystkim, co tylko by ludzie chcieli, żeby uczestniczył. Jezus, jak wiemy, wielokrotnie oddalał się gdzieś na pustkowie, na górę, rozmawiał z Ojcem i mówił później, ja mówię tylko to, co powiedział mi Ojciec. Ja czynię tylko to, co mówi mi Ojciec. On nigdy nie robił czegoś o tak, bo ludzie by chcieli, bo uczniom się zamarzyło albo tam komuś w jakiejś wiosce czy coś i on zmieniał zdanie. Nie, on robił to, co usłyszał od Ojca, no ale żeby to jako człowiek mógł odebrać, potrzebował czasu na ustroniu, na uboczu. Czasem całe noce spędzał na modlitwie. To jest takie przywództwo. To jest wskazówka, jakiego przywództwa potrzebujemy i my dzisiaj, bracia i siostry. Nie potrzebujemy takiego przywódcy, który ciągle z nami będzie siedział, kawkę i o głupotach rozmawiał, o wszystkim będzie rozmawiał. Potrzebujemy przywódców, którzy będą brali od Boga światło, co należy robić. Przywództwo mojżeszowe, czy typu Chrystusowego, ma miłość do ratowanych i wstawia się za nimi, jak ten Mojżesz. On od razu zaczął się wstawiać za ludzi. Przeżywał, że to miałoby się tak rozsypać. On modlił się, on prosił Boga o to, żeby odstąpił od swojego zamiaru ukarania ludu. Ale też to jest przywództwo, które jest zdolne do zasadniczych postaw i podjęcia radykalnych kroków, gdy trzeba. Tak jak Mojżesz, gdy widział ten rozwydrzony, roztańczony naród, który w ogóle już niczego nie słuchał, nie zwracał na nic uwagę, bo oni już tam się musiał użyć tych radykalnych kroków, wezwać tych, którzy są za Bogiem, do siebie. I jak wiemy, plemię Lewiego się stawiło, wzięli miecze i mieli iść, nie patrzeć, czy brat, czy siostra, czy ojciec, czy matka i ciąć. I 3000 ludzi wtedy musiało ponieść śmierć. Tak, straszna rzecz się wydarzyła i można by powiedzieć, co to za przywódca. Właśnie przywództwo duchowe, chrystusowe wymaga czasem ostrych cięć. I Pan Jezus powiedział, jak ktoś chce pójść za mną, to musi się zaprzeć samego siebie. Kto miłuje bardziej ojca, matkę i jakieś różne inne sprawy, wartości niż mnie, nie jest mnie godzien. Ale to jest przywództwo, które osiąga cel. Chrystus Pan osiągnął swój cel. Wykonało się, powiedział. I ci, których On posyła, tych, którzy żyją i postępują według Jego Ducha, ci osiągają cel. Ci wypełniają wolę Bożą. Ci będą w niebie, będą w Królestwie Bożym. A więc spróbujmy to zastosować praktycznie do naszego życia. Chciałbym do braci, do sióstr, do tych wszystkich, którzy spośród nas pełnią jakąś rolę przywódczą, bo wielu z nas nawet czasem nie w pełni świadomie, ale mamy tę rolę, bo ktoś jest matką dla swoich dzieci, jest przywódcą dla tej gromadki swoich dzieci, czy choćby jednego dzieciaka. Jest ojciec, który jest odpowiedzialny za swoje dzieci, jest mąż, który jest odpowiedzialny za swoją żonę, za swoją rodzinę. Jest ktoś, kto prowadzi grupę domową i odpowiada za te osoby, które się gromadzą wokół niego co jakiś czas i on z nimi rozmawia i Ewangelię im przekazuje i tak dalej. Jest ktoś, kto prowadzi uwielbianie tutaj na scenie. Jest ktoś, kto naucza dzieci w szkółce niedzielnej. Jest ktoś, kto prowadzi spotkanie dla kobiet. Widzicie, jakie mamy odpowiedzialności różne? Jesteśmy przywódcami w tym momencie. I są starsi zboru, bracia. Jest tu w naszym gronie kilku ładnych braci, którzy są starszymi zboru, którzy odpowiadają za zbór. Na przykładzie omówionej historii, kim chcielibyście być dla braci i sióstr, pytam. Mojżeszem czy Aaronem? W którym kierunku pójdziecie? W którym kierunku będziecie iść? W kierunku zadowalania ludzi, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom ludzi, czy wierności i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Zadowalanie ludzi to sprawia, że jest miło, że cię zaproszą, że cię poklepią po plecach, powiedzą, że ty naprawdę jesteś w porządku, ty naprawdę nas rozumiesz, ty naprawdę masz dla nas czas, ty naprawdę jesteś, super jesteś. Tyle, że to przywództwo mające na uwadze przede wszystkim to, aby zadowolić ludzi, oczekiwania ludzi, może doprowadzić do duchowej tragedii, może doprowadzić do nieszczęścia. Bóg wprawdzie jest, jak z tej historii też wyczytaliśmy, łaskawy, jest dobry, ale ktoś tam poniósł karę, ktoś tam poniósł śmierć, 3000 ludzi tego dnia zginęło. Bóg przebacza i Aaronowi przebaczył. Aaron, o czym będziemy może wkrótce mówić, pełnił dalej służbę i to jaką, ale ktoś poniósł szkodę. Kim chcesz być? Co chcesz osiągać jako przywódca, gdy zbierają się ludzie wokół ciebie, gdy stajesz przy nich, gdy ich nauczasz? Chciałbym wezwać nas dzisiaj, nas wszystkich przywódców, w większym lub mniejszym stopniu, większej lub mniejszej skali, abyśmy podjęli przed Bogiem takie postanowienie. Będę dla otaczających mnie ludzi jak Mojżesz dla Izraelitów. Będę jak Jezus dla swoich uczniów. Będę dbał o to, aby usłyszeć, co mówi Bóg i trzymać się tego i to realizować w mojej służbie, w moim życiu. Możemy takie postanowienie przed Bogiem powziąć, odpowiadając za kogokolwiek, za swoich najbliższych. Już nie mówię tutaj tylko o przywództwie zboru. I mam słówko do wszystkich nas, członków zboru. Na przykładzie tej historii, kogo chcielibyście mieć na czele? Mojżesza czy Aarona? Oj, Aarona, jakbyśmy mieli, to by było miło. I jedzonko, i napitek, i zabawa. Który typ przywództwa wybieracie, bracia i siostry? Pokażmy to codzienną wiernością Ewangelii i naszym postępowaniem. I powiedzmy dzisiaj tak przed Bogiem. Nie będę rozglądać się i podążać za przywódcami, którzy mnie się podobają, którzy wychodzą naprzeciw moim cielesnym pragnieniom, moim pomysłom, ale za takimi, którzy podobają się Bogu, którzy dbają o to, żeby podobać się Bogu, żeby pełnić Jego wolę, żeby trzymać się Jego słowa. To będzie mniej się podobać mojemu usposobieniu naturalnemu, ale dzięki temu osiągnę cel, bo to przywództwo osiąga cel. Jest jeden taki, o którym Bóg powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. To jest Jezus, to jest nasz Zbawiciel, to jest nasz Pan, którego poznaliśmy, który zamieszkał w naszym sercu przez wiarę, który jest przy nas w Duchu Świętym. To jest nasz, ten prawdziwy przywódca, który nie pochwali naszych cielesnych pragnień, który nie sprowadzi nas na żadne manowce, który nie wyjdzie nam naprzeciw i zrobi coś, że sami potem nie będziemy wiedzieli, co z tym dalej zrobić. On nas ciśnie, bo chce nas mieć w Królestwie Bożym, bo chce nas mieć w chwale. Jezus Chrystus i ci, którzy w Jego imieniu działają, którzy w Duchu Świętym postępują. I powiedzmy to Panu dzisiaj, że chcemy takiego przywództwa, że chcemy tak iść za Nim, że chcemy, żeby Słowo Boże decydowało o naszym codziennym życiu. Bracia, którzy usługują tutaj w środę, chwała im za to, bardzo często kończą swój wykład, swoje przemówienie wnioskami. Jeden, dwa, czy cztery, czy pięć wniosków. Wybaczcie, że ja wam wniosków dzisiaj nie przedstawię. Wierzę, że jesteśmy w stanie sami sobie te wnioski dzisiaj wyciągnąć. Nie umniejszam temu, bo bardzo mi się podobają te sprecyzowane wnioski końcowe. Ale myślę, że pewien ogólny wniosek nam wszystkim się nasuwa. Bo pytanie dzisiejszego wykładu brzmiało, jaki typ przywództwa wybierasz? Jakim przywódcą sam chcesz być dla innych i jakiego oczekujesz od innych? Powstańmy do modlitwy.